Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Świeccy w Kościele, część druga. Szukając właściwego ludziom świeckim kształtu życia duchowego, w dalszym ciągu naszych rozważań odkrywamy, co po Soborze Watykańskim II zostało powiedziane na temat tożsamości laikatu i jego roli w Kościele. Naszą uwagę zwraca sztandarowy pod tym względem dokument, jakim jest posynodalna adhortacja apostolska świętego Jana Pawła II pod tytułem Christi Fideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II, wydana 30 grudnia 1988 roku. Jest to owoc 7. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w dniach od 1 do 29 października 1987 roku. Jest to najobszerniejsza ze wszystkich adhortacji Jana Pawła II, a zarazem jeden z najbardziej doniosłych dokumentów dla życia Kościoła, przede wszystkim dlatego, że w myśl Soboru przywraca świeckim należne im miejsce w eklezjalnej wspólnocie. Cytując słowa soborowej konstytucji Lumen Gentium, papież stwierdza wprost, że świeccy są pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej. Nieco dalej uzupełnia tę myśl, zaznaczając, że świeccy powinni coraz bardziej uświadamiać sobie nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych, żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Oni są Kościołem, akcentuje Jan Paweł II. Wobec tego mają własną duchowość, zakorzenioną we Chrzcie Świętym i sakramencie bierzmowania, które są podstawą ich duchowej egzystencji. Warto odnotować, że adhortacja obfituje w bogatą terminologię duchową. Na przykład termin duchowość występuje tylko 4 razy, zaś przymiotnik duchowy aż 40 razy, zawsze w powiązaniu z eklezjalną tożsamością świeckich. Z tej racji można powiedzieć, że adhortacja Christi Fideles Laici stanowi rodzaj traktatu na temat duchowości świeckich. Święty papież w analizowanym dokumencie wskazuje na kilka zasadniczych rysów tej duchowości. Jest to przede wszystkim chrystocentryzm na mocy Chrztu Świętego, świeckość, eklezjalność i apostolstwo. A ich wspólną płaszczyzną, a zarazem ostateczną racją, jest powołanie do świętości. Przeanalizujmy po kolei te aspekty. Punktem wyjścia dla swoich rozważań Ojciec Święty uczynił biblijny obraz winnego krzewu, wyobrażający Chrystusa, którego latoroślami są poszczególni wierni. Aktem wszczepienia jest chrzest święty, który, jak czytamy w adhortacji, odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i Jego ciałem, którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świętym, czyniąc każdego z nas duchową świątynią. Przez ten sakrament stajemy się dziećmi Bożymi w Jego jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie. Świeccy, mocą tego sakramentalnego znaku, zostają więc usynowieni w Synu i w Nim stanowią jedno mistyczne ciało. Duch Święty, namaszczając ochrzczonego i wyciskając na nim niezatartą pieczęć, czyni go swoją duchową świątynią. Oznacza to, jak pisze Jan Paweł II, że człowiek zjednoczony i ukształtowany na wzór Chrystusa zostaje napełniony przez Ducha świętą obecnością Boga. Za Soborem Watykańskim II papież kładzie nacisk na kapłańską, prorocką i królewską godność całego ludu Bożego, a zatem poszczególnych świeckich chrześcijan. Skoro przez Chrzest Święty zostali oni wszczepieni w Chrystusa, to tym samym mają udział w Jego potrójnym zbawczym posłannictwie. Czytamy tam, że ludzie świeccy uczestniczą w urzędzie kapłańskim Chrystusa, gdyż jako wcieleni przez chrzest w chrystusowe ciało łączą się z Nim w tej ofierze Eucharystii, ofiarując siebie samych i wszystkie swoje uczynki. Z przytoczonych słów wynika, że szczytem kapłańskiego posłannictwa świeckich jest ich udział w Eucharystii, przez którą mogą dokonywać uświęcania siebie, swojej pracy i całego świata. Mówiąc z kolei o prorockim urzędzie Chrystusa, w którym świeccy mają swój niezastępowalny udział, papież pisze, że urząd ten uprawnia i zobowiązuje ich do tego, by z wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. Uczestnicząc natomiast w królewskim posłannictwie Zbawiciela, wierni świeccy są przez Niego wezwani do służenia Królestwu Bożemu i do Jego rozszerzania w dziejach. Realizuje się to m.in. przez walkę duchową, która ma na celu z jednej strony pokonywanie w sobie grzechu, a z drugiej służbę Chrystusowi w braciach i przywracanie stworzeniu Jego pierwotnej wartości. Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa jako kapłana, proroka i króla, który rozpoczyna się w chwili chrztu, rozwija się następnie przez bierzmowanie i w Eucharystii znajduje spełnienie oraz źródło mocy. Jednak, jak słusznie zauważa papież, ten udział poszczególnych świeckich w potrójnym posłannictwie Chrystusa jest możliwy pod warunkiem, że tworzą oni jedno ciało pańskie, a więc pozostają w jedności ze wspólnotą Kościoła. Z tej racji, czytamy dalej, udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty. Mamy zatem drugi istotny rys duchowości świeckich według myśli Jana Pawła II, a jest nim eklezjalność. Mówiąc o tym, że świeccy nie tylko są w Kościele, ale że ten Kościół stanowią, papież zwraca uwagę na ich podstawę, na podstawę ich tożsamości i godności. Jest nią zakorzenienie we wspólnocie eklezjalnej, gdyż tylko w tajemnicy Kościoła, jako tajemnicy komunii, objawia się tożsamość świeckich, ich autentyczna godność. A tylko w obrębie tej godności można określić ich powołanie i misję w Kościele oraz w świecie. To zakorzenienie czyni każdego świeckiego współodpowiedzialnym na równi z kapłanami i osobami konsekrowanymi za misję Kościoła. Oznacza to, że laikat w Kościele przestał być jedynie biernym przedmiotem troski duszpasterskiej, lecz stał się w pełnym tego słowa znaczeniu podmiotem duszpasterstwa, co wielokrotnie znajduje wyraz w różnych papieskich dokumentach i alokucjach. Także świeccy na równi z kapłanami mają brać na siebie odpowiedzialność za duszpasterstwo, co w praktyce znajduje swój wyraz m.in. w powoływaniu rad duszpasterskich przy parafiach. To upodmiotowienie laikatu, szczególnie żywo uświadamiane sobie przez młodych, zaangażowanych w różnego rodzaju zrzeszenia, jest całkowicie nową jakością we współczesnej duchowości chrześcijańskiej. Kolejną cechą charakterystyczną dla życia duchowego ludzi świeckich według świętego Jana Pawła II jest ich świecki charakter. Jednak świeckość trzeba zdecydowanie odróżnić od sekularyzmu. Na tę zasadniczą różnicę wskazał już poprzednik naszego papieża, święty Paweł VI. W adhortacji Evangelii Nuntiandi przez sekularyzację, czyli świeckość, rozumie on słuszną autonomię doczesnego świata, a zarazem nieobce wierze i religii usiłowanie odkrycia w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one się rządzą autonomicznie, byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca. Natomiast sekularyzm jest taką koncepcją świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza, pisze święty Paweł VI. Usiłując podkreślić potęgę poznawczą człowieka, sekularyzm doprowadza do pomijania Boga, a także do jego zaprzeczania, co w rezultacie sprzyja powstawaniu nowych form ateizmu. W personalistycznej myśli świętego Jana Pawła II świeckość jest kategorią, czy też raczej przestrzenią teologiczną, w której może realizować się Boży plan zbawienia. Odnośnie do tego czytamy, iż fakt bycia i działania w świecie posiada dla świeckich znaczenie nie tylko antropologiczne i socjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne. Przede wszystkim należy za świętym Pawłem VI zauważyć, że Kościół posiada właściwy mu wymiar świecki, głęboko tkwiący w jego naturze i posłannictwie, sięgający korzeniami tajemnicy Słowa Wcielonego. Syn Boży, przyjmując ludzką naturę, żył przecież w świecie i stanowczo odcinał się od obyczajowości ówczesnych kapłanów świątynnych. Na tej samej zasadzie, choć Kościół nie jest z tego świata, to jednak w nim, w świecie, istnieje i ma powierzoną sobie misję do zrealizowania w świecie i wobec świata. W tej misji Kościoła wobec świata uczestniczą w sposób szczególny ludzie świeccy. Jan Paweł II rozwija zatem myśl soborową, że zadaniem świeckich jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi zgodnie z Bożym zamysłem. To jest ich własne powołanie i specyficzne powołanie. W ten oto sposób, uczy nasz autor, świat staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania. Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata, powinno się urzeczywistnić.